Godzina 7.38, Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania naszej porannej audycji z Poznania. To jest początek, drugi dzień naszej trasy. Wracamy do źródeł, już 7. edycja. Ile myśmy już tej Polski, proszę Państwa, zjeździli, ile jeszcze tej Polski jest przed nami do odkrycia. W studiu pojawił się kolejny gość poranka, pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Wykładowca akademicki, historyk, znawca dziejów i współczesności Francji, Niemiec, Kościoła, a także komentator między innymi takich periodyków jak Polonia Christiana, Tygodnik do Rzeczy, a czasem też Wielkopolski Kurier Wnet, bo chyba też się tam zdarzało, prawda?
Zdarzało się. Tak.
Ale teraz jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać z panem profesorem, to pytanie do pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Czy to jest tak, panie pośle, że rzeczywiście mają rację ci przedstawiciele ruchu Pro-Life, że Prawo i Sprawiedliwość chce te projekty schować do szuflady, chce przeczekać, że przestraszyliście się tych ubranych na czarno feministek?
Sprawa ochrony życia to jest dla mnie, ale myślę, że mogę powiedzieć dla większości posłów Prawa i Sprawiedliwości, sprawa fundamentalna. Zgadzam się z Kają Godek, że tym podstawowym problemem jest wyeliminowanie aborcji eugenicznej, czyli aborcji, w wyniku której zabijane są dzieci chore i niepełnosprawne. Dlatego w październiku wystąpiłem w imieniu grupy 100 posłów. Najpierw przygotowałem, później po zebraniu podpisu wystąpiłem do Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać, czy te przepisy, które pozwalają na aborcję eugeniczną, są zgodne z konstytucją, z artykułem 30, godność człowieka, artykułem 38, prawo do życia i artykułem 32, prawo, zasadą równości. Jestem przekonany, że one są niekonstytucyjne i jeśli Trybunał zajmie się tą sprawą, no orzeknie niekonstytucyjność. I tu muszę uspokoić troszkę naszych słuchaczy. Mianowicie w Trybunale Konstytucyjnym ta sprawa jest już na dosyć zaawansowanym etapie, ponieważ i Sejm kilka miesięcy temu przedstawił swoje stanowisko, które jest zgodne z moim wnioskiem. Później także prokurator generalny swoje stanowisko przedstawił. O ile wiadomo, trwają prace nad tym orzeczeniem. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego czasu, choć nie potrafię powiedzieć kiedy, Trybunał Konstytucyjny tą decyzję wyda. Przypomnę, że myślę, że to będzie niedługo, dlatego że pamiętam, że 20 lat temu, kiedy Andrzej Zoll był szefem Trybunału Konstytucyjnego, 6 miesięcy trwało rozpatrywanie tej sprawy, więc myślę, że jesteśmy w tym mniej więcej czasie, więc przypuszczam, że teraz będzie podobnie. Uważam, że sprawa jest ważna i uważam, że byłoby wielkim grzechem Prawa i Sprawiedliwości, prawicy, gdyby tej sprawy w czasie naszych rządów nie udało się rozwiązać.
Pan poseł tak uważa, bardzo dziękujemy za tę deklarację, ale pojawiają się jednak takie głosy na prawicy, że ruszanie tych kwestii światopoglądowych, że to jest niebezpieczne, że w starciu z tymi medialnie napędzanymi na przykład czarnymi marszami zawsze przegracie i że to może utrudnić na przykład realizację, nie wiem, reform państwa w innych obszarach.
No, prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest ugrupowaniem, które jest takie w 100% monolitem. Myślę, że zdecydowana większość posłów Prawa i Sprawiedliwości jest zdecydowanie za życiem, chociaż jest prawda, że jest grupa może posłów i posłanek bardziej liberalnych, dla których nie jest to sprawa ważna, a w każdym razie nie tyle ważna, żeby warto było ryzykować.
Panie profesorze, tutaj zwracam się do pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Prawicowi komentatorzy, opinia prawicowa publiczna w Polsce konserwatywna też jest trochę podzielona, bo są tacy, którzy mówią, żeby nie ruszać tego stanu rzeczy, który jest obecny, dlatego że to ustawodawstwo w Polsce i tak jest dużo lepsze niż w krajach zachodniej Europy i jak zaczniemy walczyć z siłami postępu, to skończy się tym, że będziemy mieć tutaj Hiszpanię, zapateryzm i tak dalej. A są tacy, którzy mówią, że należy wykorzystać ten moment po prostu, kiedy prawica ma w parlamencie większość i poprawić ustawodawstwo. Jak pan uważa?
No myślę, że akurat te przykłady z Europy Zachodniej pokazują, hiszpański na przykład, że no, należy starać się, żeby rządy prawicy czy centrum prawicy nie polegały tylko i wyłącznie na jak gdyby powstrzymywaniu degrengolady. To znaczy chodzi o to, żeby odwracać pewne bardzo złe procesy. I tutaj my nie dotykamy kwestii światopoglądowych, mówiąc o obronie życia, tylko mówimy o elementarnych, podstawowych, jak to woli, prawach człowieka, czy pewnym ładzie, pewnej kwestii sprawiedliwości i prawa. Więc to nie jest kwestia światopoglądowa, bo biologia, najnowszy rozwój tej dziedziny wiedzy dawno rozstrzygnęła, kiedy zaczyna się życie i tylko ci, którzy trwają w jakichś schematach dawno przestarzałych, a którzy na swoich sztandarach wypisują postęp i tolerancję, mogą twierdzić inaczej. Natomiast chodzi o to, żeby nie było tak, że to lewica ustala nam agendę, prawda? Że co my mamy myśleć, co my mamy robić, w jakim tempie mamy robić. Bo jeżeli tak będzie, jeżeli oni będą dyktować agendę, no to politycznych działań czy pewnych legislacyjnych przedsięwzięć, no to wtedy rzeczywiście, nawet nie będąc w parlamencie, tak jak ci radykałowie, którzy teraz krzyczą precz z dyktaturą kobiet, no a ta akurat pani jest w parlamencie, ale jej zwolennicy może niekoniecznie, no to wtedy będziemy rzeczywiście w ślepej uliczce.
A czy uważa pan, ja wiem, że trudno historyka pytać o to, co będzie, bo raczej odpowiada na pytanie o to, co było, ale czy uważa pan, że ten walec światopoglądowy, który przechodzi przez Europę Zachodnią i już tam teraz tak ją zrównuje, już wszystko, co się da zrównać, czy on też do nas dotrze, czy my pozostaniemy tutaj tą wyspą na mapie Europy? Bo ostatnio po referendum irlandzkim chyba rzeczywiście tą wyspą jesteśmy.
No tak, właśnie przykład Irlandii pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze, prawda? Katolicka Irlandia, Wyspa Świętych. A tu okazuje się, że w przeciągu 20-30 lat doszło do rzeczywiście takiego przeorania, no rzeczywiście mentalnościowego tego kraju, ale tutaj są oczywiście cały kompleks różnych zjawisk, problemów, też dotyczących na przykład, to jest kluczowe moim zdaniem zresztą, co stało się w i z kościołem w Irlandii. Natomiast póki u nas, taka jest moja opinia, póki u nas Kościół jeszcze jakoś się trzyma. To jest takie kolokwialne powiedzenie, ale po prostu nie ma takiego tąpnięcia, jak było na przykład w Irlandii z powodu różnych skandali. No to wtedy jeszcze mamy szansę, ale to, że walec zmierza w naszym kierunku, to jest niewątpliwe. No zresztą to akurat żadne odkrycie, bo już te przymiarki trwają od jakiegoś czasu. Natomiast tu rzeczywiście to, co dzieje się wokół nas, bo też musimy mieć pewną świadomość pewnego otoczenia, w jakim się znajdujemy. Jak popatrzymy na nasze granice, no to tak, od zachodu mamy kompletną pustkę duchową w postaci dawnego NRD, czyli wschodnie landy Bundesrepubliki. Na południe od nas jeden z najbardziej zlaicyzowanych krajów, czyli Czeska Republika. Słowacja, no jeszcze. Ukraina, Białoruś, przy odradzającym się kościele to jest ciągle dziedzictwo postkomunizmu, wyludniająca się Litwa i pełne rakiet obwód kaliningradzki.
Zaraz porozmawiamy o tym, co na wschodzie i co z tym obwodem kaliningradzkim, ale jeszcze, ponieważ wiem, że pan poseł zaraz będzie musiał już zmierzać do, żeby się znaleźć w Warszawie, w parlamencie, który pracuje, to jeszcze, jeżeli pan poseł chce coś tutaj powiedzieć, skomentować, nie zgodzić się albo zgodzić, to proszę bardzo.
Nie, no ja się zgadzam z profesorem Kucharczykiem, mam tu podobne zdanie. Myślę, że jeśli zabraknie nam odwagi, w szczególności w sprawie ochrony życia, no to my ostatecznie przegramy. I to jest jakiś taki probierz tego, czy zdaliśmy egzamin i czy to rzeczywiście jest dla prawicy, czy dlaczego dla Polski jest to dobra zmiana w tej sferze światopoglądowej. Bo prawdą jest to, że ważne są projekty społeczne, które realizujemy, ważne są zmiany w sądownictwie, ale sprawa ochrony życia jest sprawą fundamentalną.
No dobrze, a już wracając do tych spraw ściśle prawniczych, ten konflikt z Komisją Europejską, co jakiś czas tak jest wygaszany, wydaje się, że już dojdzie do kompromisu, że tutaj te dobra wola i uśmiech premiera Morawieckiego jakoś tam zadziałają na tych komisarzy europejskich i zaraz potem znowu jest kolejna odsłona. Czym to się skończy? Czy to w ogóle się skończy, czy to będzie tak trwać aż do następnych wyborów?
Myślę, że jakiś czas będzie to jeszcze trwać. Komisja Europejska nie ma dobrych argumentów, dlatego że kwestie dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości, no to są kwestie kompetencji państw członkowskich. Ani Komisja Europejska, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani żadne inne agenda, żadna inna instytucja europejska nie ma kompetencji w tym zakresie, żeby oceniać, żeby narzucać jakieś standardy, więc wydaje mi się, że będzie to trwać. Teraz Komisja Europejska w związku z tym, że siła polityczna i rozkład sił w Europie wskazuje na to, że Rada Europejska nie poparłaby tego stanowiska Komisji Europejskiej, próbuje sprawę przekierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast moim zdaniem dla Unii Europejskiej to jest jeszcze gorsze rozwiązanie, bo gdyby Trybunał zajął się tą sprawą, chociaż nie posiada tych kompetencji, to doszłoby do pewnego rodzaju rewolucji w Unii Europejskiej, nie związanej tylko z Polską. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stałby się Trybunałem dla spraw, które zostały Unii przekazane, tylko stał się nad Trybunałem Konstytucyjnym dla wszystkich państw członkowskich. Czyli doszłoby do powstania państwa federalnego. Dlatego wydaje mi się, że zwycięży taka wstrzemięźliwość, powściągliwość wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości, no bo narody europejskie, państwa europejskie się na to nie zgodzą. No więc jeśli ktoś dobrze życzy Unii Europejskiej, żeby ta wspólnota powstała w takim czy innym stanie, no ale żeby istniała, no to trzeba tą powściągliwość zachowywać. No, Unia Europejska może działać tylko w granicach tych kompetencji, które zostały jej przekazane. To nawet niemiecki Trybunał Konstytucyjny sformułował taką koncepcję Brückentheorie, teoria mostu. Mianowicie że my możemy, że trybunały państw członkowskich mogą badać, niemieckie i inne mogą badać, czy kompetencja została przekazana Unii Europejskiej. Bo jeśli została przekazana, to rzeczywiście najwyższą władzą jest Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast jeśli jakaś kompetencja nie została przekazana Unii Europejskiej, no to decydujemy w naszym kraju, w naszym państwie, decyduje ostatecznie w sprawach prawnych Trybunał Konstytucyjny, no w Polsce Trybunał Konstytucyjny, w Niemczech Federalny Trybunał Konstytucyjny. Także mam nadzieję, że zwycięży no, taka powściągliwość wśród sędziów, a w polityce zwycięży polityczna racjonalność. Wiemy, że problemów w Europie jest bardzo wiele. Wydaje mi się, że zaognianie tego sporu z Polską nie jest w interesie Unii Europejskiej i tych wszystkich spraw, które są wyzwaniem dla nas wszystkich. No myślę na przykład o Turcji, myślę o Rosji, myślę o kryzysie migracyjnym i Brexicie. Tych problemów jest bardzo wiele.
Teoria mostu to bardzo ładna nazwa sprawodawstwa niemieckiego. Panie pośle, my znowu nie porozmawialiśmy o Himalajach, ale może jak Radio Wnet znajdzie się już na...
Ale była mowa fali. O innych szczytach.
Była mowa o innych szczytach, to prawda. Może jak znajdziemy się już na fali radiowej z powrotem, to będzie okazja o tych Himalajach zrobić oddzielną audycję. Dziękuję bardzo. Doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, himalaista, o czym nie wszyscy wiedzą, był posłem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest godzina 7:50.
Radio Poranku!
Proszę Państwa, jest godzina 7:50. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski udaje się do Warszawy, jak rozumiem, tak? Do pracy parlamentarzyści pracują, a my rozmawiamy w Poznaniu. To jest Poranek Wnet z Poznania. Tutaj jesteśmy na dziedzińcu pod poznańską Farą. Obok jest kafe Misja, Centrum Kultury Fara, które nasz tutaj w Poranku Wnet ugościło, a nawet poczęstowało kawą. Bardzo dziękujemy. To bardzo ciekawe i piękne miejsce. Wszystkich w Poznaniu, którzy będą tutaj, zapraszamy. A w studiu Poranka Wnet cały czas jest profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, przerwaliśmy rozmowę na tym, że no tak, od zachodu degeneracja, od południa ateizm, no i jest ten wschód. Pojawiają się tacy ludzie, może w Polsce jest niezbyt ich wielu, ale wśród europejskich konserwatystów, którzy jeszcze zostali, którzy patrzą na Rosję i mówią, no ta Rosja przynajmniej nie ma tam tego genderu, nie ma tam tej całej ideologii. Jaki by ten Putin nie był, to przynajmniej gdzieś jest tam jakiś taki zdrowy element konserwatyzmu. Czy pan podziela tego typu emocje?
Nie podzielam tego typu interpretacji. Natomiast tylko pragnąłbym na początku zauważyć, że wschód to my już mamy w środku u nas. Ja myślę o 3 milionach obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, no to jest, że tak powiem, potężna masa ludzi, o których trzeba pamiętać. I oni jakby nie było ze wschodu przyszli. Z różnymi korzeniami na pewno, z różnym, że tak powiem, potencjałem asymilacyjnym, ale no jest to zjawisko, z którym a podejrzewam, którego konsekwencjami będziemy się jeszcze mierzyć w kolejnych latach. Natomiast Rosja jako ostoja konserwatyzmu, no cóż, ja zawsze zadaję pytanie przy tej okazji, czy wiecie Państwo, w jakiej stolicy europejskiej wybudowano największy meczet? No i zazwyczaj padają zwyczajowe hasła: Paryż, Rzym, Madryt, Londyn, a tu Moskwa. Moskwa. W Moskwie jest największy meczet, otwierany zresztą przy obecności prezydenta Putina. Dzisiaj chyba zresztą w korpusie oficerskim Rosyjskiej Federacji to jest chyba już 1/3, może nawet więcej obywateli tego państwa pochodzenia muzułmańskiego. Także Rosja jako państwo, które no, w sensie pewnej aksjologii jest taką hybrydą, co doskonale, to nie tylko państwo, które prowadzi wojny hybrydowe, ale to państwo, które samo w sobie jest jakąś hybrydą. Ten dwugłowy rosyjski orzeł też w jakimś sensie symbolizuje tą taką brak logicznej konsekwencji sumienia, jak to ktoś powiedział o Rosjanach, bo z jednej strony mamy mauzoleum Lenina w Moskwie, a z drugiej strony mamy odbudowany, wspaniały zresztą Sobór Chrystusa Odkupiciela, prawda? I tutaj To jest taki symbol, który pokazuje, że Rosjanie sami z sobą mają problem. I to jest zresztą było takie ciekawe zjawisko. Proszę sobie przypomnieć, jak zaczęło się zmieniać na Ukrainie w 2014 roku. No to było zjawisko tak zwanych leninopadów, prawda? Że padały pomniki Lenina. Bardzo, bardzo ożywczy widok, jak padają pomniki jednego z największych zbrodniarzy w historii świata. Natomiast mniejszość rosyjska na wschodniej Ukrainie jak gdyby wszystkie swoje demonstracje jakoś instynktownie robiła wokół pomników Lenina. Na przykład są takie zdjęcia z Charkowa. To jest bardzo charakterystyczne, prawda? Że punkt identyfikacji naszej w jakimś sensie tożsamości to jest Lenin.
Może już innej tożsamości im nie zostało nic. To jest po prostu jedyny ten symbol, wokół którego mogą się jakoś skupić.
Ale to jest właśnie, warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza powinni się zastanawiać ci, którzy uważają, że współczesna Rosja to jest taka ostatnia nadzieja w cudzysłowie białego człowieka.
To w takim razie jeszcze wróćmy do tego wątku ukraińskiego, bo to jest rzeczywiście ciekawe, mało się o tym myśli, jak ta ogromna ilość Ukraińców, którzy teraz razem z nami tutaj w Polsce pracują, żyją, jak to może w przyszłości wpłynąć na polskie społeczeństwo, na kształt etniczny Polski, na polską kulturę, politykę. A może to się jakoś wszystko rozpłynie, rozejdzie, część się spolonizuje, część wróci, jak pan profesor uważa?
Może być tak, jak pan mówi, że to się jakoś rozejdzie po kościach, ale no, zdrowy rozsądek podpowiada, że no, nigdy nie bez wpływu jest fakt, że do kraju przyjeżdża no, 3 miliona, może już więcej osób, no, które rzeczywiście w sensie pewnego profilu kulturowego one są różne. Rzeczywiście to mogą być, nie wiem, osoby w sensie formalnym z obywatele Ukrainy, ale no, o korzeniach czysto polskich, prawda? Też to tak może być. Albo tam z jednej strony korzenie polskie, z drugiej ukraińskie. Różnie to bywa. Natomiast to jest rzeczywiście szansa dla nas też, bo to tu zresztą widzimy po raz kolejny jaką raną, która ciągle trwa, były rozbiory Polski, prawda? Bo to często się mówi, a no rozbiory, dawna historia, w ogóle to taki skok modernizacyjny mieliśmy dzięki rozbiorcom. Ale rzeczywiście wszystkie problemy teraz, zwłaszcza w naszym regionie Europy, o których mówimy, migracje, problemy ekspansji Rosji i tak dalej, wszystko się sprowadza do tego, że rzeczywiście ten byt polityczny, jakim była dawna Rzeczpospolita wielu narodów, zniszczona w czasie rozbiorów, przestała istnieć, prawda? I teraz nawet wystarczy spojrzeć na mapę. Jeżeli popatrzymy na Ukrainę, Białoruś, Litwę i dodamy do tego Polskę, no to mamy rzeczywiście to międzymorze, które wtedy rzeczywiście istniało. A teraz w różnych koncepcjach, teraz mówimy o Trójmorzu, wraca, ale jak gdyby jądro problemu pozostaje to samo. To zniszczona ta struktura geopolityczna pewnego ładu w wyniku rozbiorów, z konsekwencjami tego zniszczenia borykamy się do dzisiaj.
No ale z drugiej strony, skoro pan wspomniał o tym Trójmorzu, borykamy się z zniszczeniem Rzeczpospolitej, ale równocześnie jakby cały czas to dziedzictwo istnieje, cały czas ono powraca, cały czas gdzieś to, skoro nagle takie idee jak właśnie Trójmorze, jak Międzymorze okazują się jak najbardziej aktualne, Amerykanie o tym wspominają, polscy politycy o tym mówią.
Tak, oczywiście, ale zgodzimy się, że z czym innym jest nawiązywanie do dziedzictwa, czym innym realny byt polityczny, prawda, bo ten realny byt polityczny został zniszczony w wyniku rozbiorów i to jest rzecz trudna do jak gdyby do oszacowania pod względem dramatyzmu konsekwencji. No a propos wątku ukraińskiego, no to trzeba powiedzieć o takim zjawisku, jakim była na przykład bardzo mocna latynizacja kościoła grekokatolickiego unickiego w XVIII wieku. Epoka saska, która zazwyczaj się źle kojarzy. Czas zastoju i takiej generalnie no, pewnej degrengolady moralnej, ale na przykład na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej Kościół unicki, to badacze tego zjawiska mówią wprost, nawet widać na, po architekturze kościołów unickich, wtedy bardzo mocno przyjmuje na przykład wzorce łacińskie, prawda, te zachodnie. No, można sobie zadać pytanie całkiem uprawnione, co by było, gdyby Rzeczpospolita jeszcze trwała powiedzmy 100 lat, prawda? Czy czasem ten latynizm, jak to Rosjanie w swojej propagandzie mówili, już by tak bardzo się zakorzenił na tych ziemiach, że to byłoby nie do odwrócenia. Proszę zwrócić uwagę, zawsze pierwsze represje władzy rosyjskiej już od pierwszego rozbioru były wymierzone zawsze w Kościół unicki, prawda? Kościół unicki, który jak wiemy też ma bardzo poważną rolę w formowaniu pewnej świadomości ukraińskiej. Jest to ta wspaniała książka Dwa Królestwa błogosławionego biskupa Grzegorza Homyszyna, który właśnie też na to wskazuje, prawda, że w pewnym momencie pękło coś w kościele, samym kościele grekokatolickim, w tym unickim, prawda, że potraktowano, coraz bardziej zaczęto traktować te wzorce zachodnie, w sensie też cywilizacyjnych wzorców jako coś wrogiego, prawda? I próbowano tworzyć jakąś taką hybrydę, prawda? Że tutaj zerkamy do prawosławia, chociaż niby wojujemy, niby jesteśmy nie w zgodzie, ale coś takiego wyszło, które amorficznego, które w efekcie będzie czymś złym, jak przewidywał biskup Homyszyn. No i tak się stało, prawda? Ale konsekwencje tego, upieram się, to są konsekwencje rozbiorów. Warto o tym przypominać w stulecie niepodległości.
Proszę Państwa, jest godzina 7:59 w poznańskim studiu Radia Wnet. Profesor Grzegorz Kucharczyk. Jeszcze chyba zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale teraz może chwila. Czy pan profesor jeszcze może z nami zostać jakieś 10 minut?
5.
Dobrze, to w takim razie myślałem, że będzie chwila muzyki, ale nie będzie chwila muzyki, tylko może tak powiemy sobie, że za chwilę minie godzina 8. Radio Wnet, poranek Wnet, minęła godzina 8, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy w kafe Misja przy poznańskiej Farze, to jest proszę Państwa nasza radiowa trasa, dzień drugi, wracamy do źródeł, 7 już edycja, poranek Wnet w Poznaniu, jutro ciąg dalszy, ruszamy na zachód, ruszamy na Kresy Zachodnie, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, a co będzie dalej? Kto to wie, ale coś dalej na pewno będzie, bo każdego dnia jest, nie, każdego następnego dnia jest nowy poranek. Wnet w naszym studiu jeszcze przez chwilę pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, komentuje pan często wiadomości z życia Kościoła i polskiego i powszechnego. Amoris Laetitia to jest taki dokument, wokół którego w tej chwili ogniskują się dyskusje w Kościele powszechnym. W Polsce też polski episkopat wydał taką dokument, który jest pewną reakcją na tą papieską myśl. Co pan sądzi o tym, jak polscy biskupi zareagowali na myśl papieża Franciszka?
No takie widać wysoki poziom dyplomatyzowania w tym dokumencie Konferencji Episkopatu Polski, bo tam takiego jednoznacznego stanowiska nie ma. No, są jakieś takie dziwne zresztą sformułowania o jakimś, gdy mowa o osobach żyjących w tak zwanym drugim związku, żeby dbać o wierność w tym związku. No, dziwne to wszystko, natomiast warto też przypomnieć, co chyba w niedawnym wywiadzie powiedział ksiądz arcybiskup Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański, który no, zapytany właśnie o tę kwestię powiedział, że Kościół oznacza pewną ciągłość, prawda? Ciągłość w nauczaniu, więc tego trzeba się trzymać. No tam oczywiście nie ma takich sformułowań, jakie znalazły się, nie wiem, no, chociażby w dokumentach różnych innych episkopatów niemieckiego czy części argentyńskiego, ale no, generalnie takiego jasnego świadectwa jednoznacznego, zresztą którego oczekiwano od Kościoła w Polsce poza Polską nie było, aczkolwiek no, można powiedzieć, że straszne zło się nie stało, ale mogło być lepiej.
Ale właśnie dlaczego? Z czego wynika właśnie taka niejednoznaczność tego dokumentu? Czy to wynika z tego, że polski kościół już jest w tej chwili tak podzielony, że polscy biskupi nie są w stanie napisać jakiegoś takiego jednego spójnego stanowiska? Czy to rzeczywiście jest takie podejście dyplomatyczne, jak twierdzą niektórzy, może nieładnie tak mówić o Ojcu Świętym, ale są tacy, którzy tak mówią, że należy po prostu pontyfikat ten przeczekać, a kościół będzie szedł swoją drogą?
No, może być i to. To trudno to wykluczyć. Nie wiem, no, mogę tylko domyślać się, że ja bym raczej skłaniał się do tej tezy właśnie, że tam była dość spora doza takiego dyplomatyzowania, to znaczy z pewnością nuncjatura w Polsce też starała się mieć wpływ na kształt tego dokumentu. I to w tym układzie Episkopat Polski, nuncjusz, czy jeszcze dalej patrząc Rzym, Watykan, się odbywało. I produktem tego jest ten dokument, który, tak jak mówię, jego no, nie jest jakimś tam, nie ma jakichś bulwersujących treści, aczkolwiek zabrakło takiego jasnego świadectwa. Często przecież powołujemy się na świętego Jana Pawła II, prawda, że to jest jednoznaczne stanowisko, adhortacja familiaris consortio i generalnie no, świadectwo papieża, jego życia. Mamy w tym roku wspaniałe przecież rocznice jego wielkich encyklik, 25-lecie Veritatis Splendor, 20-lecie Fides et Ratio. A właśnie Fides et Ratio Jan Paweł II pisze o takiej zasadzie, przypomina taką zasadę. Błędna filozofia rodzi błędną teologię. Błędna teologia rodzi błędne duszpasterstwo, błędną formację kapłanów. Błędna formacja kapłanów rodzi błędne duszpasterstwo. A błędne duszpasterstwo rodzi zjawisko pod tytułem katolicy z nazwy tylko.
I to nie jest optymistyczna puenta, ale to są bardzo ważne słowa i musimy do nich wracać.
Nie, jest bardzo optymistyczna puenta, polegająca na tym, że trzeba czytać Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał dla nas i do nas o wiele więcej do powiedzenia niż tylko o jakości kremówek.
To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wykładowca akademicki i publicysta, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
Jest godzina 8:05. No i teraz chyba czas na chwilę muzyki. Dla kogoś, kto wyruszył dzisiaj w daleką podróż, Pink Floyd, Wish You Were Here.